GAK. Wasze domy kultury w Gdańsku.
Zapraszam dziś Państwa w podróż nie po mapie, lecz po wspomnieniach. Wyobraźmy sobie Wyspę Sobieszewską. Poranek, gdy słońce dopiero wschodzi nad wodą, wiatr niesie zapach morza, na piasku widać pierwsze ślady stóp, a w oddali widać kutry powracające do portu w Świbnie. To nie jest zwykła opowieść o miejscu. To historia o ludziach, emocjach i małych codziennościach. O zapachach, które zostają w pamięci na zawsze, o dźwiękach dzieciństwa i o chwilach, które kształtują nasze serce. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Jedna Wyspa, Wiele Wspomnień. Dziś moim Państwa gościem jest pani Jolanta Michałowski, mieszkanka Wyspy Sobieszewskiej, która w 1964 roku na stałe wyjechała do Niemiec. Dzień dobry, pani Jolanto.
Dzień dobry, panie Pawle. Dziękuję za zaproszenie.
Pani Jolanto, gdy zamyka pani oczy i wraca myślami do swojego dzieciństwa na wyspie, co pojawia się jako pierwsze? Obraz domu, zapach poranka, sztorm na morzu czy wiatr wśród koron drzew?
Dla mnie takim niesamowitym przeżyciem jest zawsze spojrzenie z naszego okna, z kuchni. Nasz dom stał na Górkach Wschodnich pod lasem, ale wtedy było po drugiej stronie, w tamtym czasie jeszcze piaskowej drodze, która prowadziła przez półwyspy, była łąka i stamtąd rzeczywiście widziałam tą Wisłę. I ja to nadal widzę. I teraz wracając do mego domu, w którym często bywam, bo mieszkają tam bardzo, bardzo mili ludzie, z którymi ja jestem od, chyba ze 40 lat zaprzyjaźniona. Teraz już nie widać tej Wisły, ale ja ją zawsze jeszcze widzę, bo teraz są tam ogródki z większymi, mniejszymi domkami, gdzie ludzie tak sobie nieraz siedzą albo coś takiego i po prostu już nie widać tej Wisły z naszego okna, a ja ją jednak widzę. Chodząc po górkach, dużo się zmieniło, bardzo dużo, ale ja widzę jednak jeszcze mnóstwo tych drewnianych domów i mi to wcale już nie przeszkadza, że już nie tak wygląda. Jakoś to morze, dawniej się tyle nad morze nie chodziło. To tylko turyści. Moja mamusia była jedyną osobą, która z dziećmi poszła na plażę, prawie na całych górkach. Ale ta Wisła była dla nas takim, tam kąpaliśmy się, tam nauczyliśmy się pływać i ona nadal jest. Po prostu ją nic nie obchodzi, ona swobodnie, cichutko dalej płynie.
Urodziła się pani na początku lat 50. Jak wyglądały poranki oczami dziecka w pani domu rodzinnym? Stukot garnków, zapach chleba, rozmowa z babcią?
W moim domu było może troszeczkę inaczej jak w innym domu, bo moja babcia nie mówiła ani słowa po polsku. W ogóle nie miała ochoty nauczyć się tego języka polskiego. Także moje dzień dobry w naszym domu zaczynało się po niemiecku. Dawniej jadło się nie chleb na śniadanie, tylko zawsze była jakaś zupka mleczna, a ja tak nie bardzo za zupkami mlecznymi. Najpierw przed śniadaniem trzeba było się umyć. To jest tak do dzisiaj. Tak. No a później, w pierwszych latach ja wychowałam się z tym językiem niemieckim, bo wtedy jeszcze do roku 58 trochę mojej rodziny jeszcze na wyspie było. Po roku 58 ostatni taki wyjazd grupowy z Górek Wschodnich był i myśmy faktycznie pozostali z babcią sami. I wtedy ja wyszłam dopiero z domu. W roku 57 urodziła się moja ukochana siostra, którą sobie bardzo życzyłam. Tylko niestety jak ona wreszcie była tam, to wypędziła mnie z domu, bo to dziecko ani się bawić z nim nie można było, ciągle wrzeszczało i jeszcze do tego trochę śmierdziało. No i ja wtedy wyszłam z naszego domu i szukałam towarzystwa w sąsiedztwie.
Ale zanim jeszcze do tego przejdziemy, do tego szukania i poznawania okolicy, czy dla pani jako dziecka w latach 50., czy na wyspie były takie małe, prywatne królestwa, do których pani uciekała?
Powiedzmy tak, ja bardzo chętnie przebywałam w naszym ogródku. Ale tak jak teraz, że dzieci mają swoje, tego nie było. Było się zawsze w gronie dorosłych, prawda? Ale ten ogród to był dla mnie taki, bo myśmy mieli wtedy jeszcze z przodu tego domu był ogród, wejście było zawsze we wszystkich domach z przodu, a to się zmieniło w międzyczasie, bo wszędzie teraz jest z tyłu i są większe płoty, o wiele większe płoty, a dla mnie ten ogródek to było coś, zresztą miałam malutką, ale własną działkę i tam ja sobie takie dziwaczne rzeczy hodowałam, jak na przykład bratki z lasu. Tak, bo powiedziano mi, że jak ja je tam zaflancuję w tym ogródku, to one wyrosną takie ogrodowe, będą takie duże. I rzeczywiście moje się zawsze udawały, że rzeczywiście z tych leśnych bratków stawały się piękne ogrodowe bratki. I ja to właściwie tak co roku sadziłam. Stokrotki jakieś tam gdzieś znalazłam. To też mój ogródek. On był malutki, nie wiem ile, 50 na 50 centymetrów, ale to było moje. I tam mi nikt nie przeszkadzał. To było bardzo fajne. A zresztą bardzo wcześnie zaczęłam czytać i to było dla mnie takie, uciekanie było w książkach.
W każdej rodzinie są pewne jakieś rytuały. Jak pani jako dziecko pamięta stałe punkty, które były normą, a dla kogoś innego były czymś dziwnym?
Nasze życie kręciło się właściwie o to, czy tatuś był w domu, czy nie był. I zawsze było czekanie na tatusia, krótkie, bardzo miłe związanie z tatusiem i później znów odjazd tatusia. Tatuś był kapitanem na statkach w Dalmorze, także jego prawie że nigdy nie było. Jak tatuś był, to radio grało, było pyszne jedzenie, bo wszystko dla tatusia. A jak tatuś odjechał, to ja byłam z babcią, moja mamusia była też w domu w tamtym czasie. Mamusia i ja poszłyśmy poza dom, tak jak w Polsce się idzie do szkoły, 1 września 1959 roku. Wyszłyśmy obie z domu i wtedy życie toczyło się zupełnie inaczej. Mamusia pracowała w biurze, a ja do szkoły. Ale to życie takie przed szkołą to było właśnie tylko tatuś.
Teraz chcę wrócić do pewnej osoby. Zanim poszła pani do szkoły, w pani życiu pojawiła się koleżanka Ewa.
Ewa była koleżanką z piaskownicy. Ewa była o pół roku młodsza ode mnie, więc już rocznikowo była później. Tak? Ja już poszłam do drugiej klasy, to ona dopiero do pierwszej. Jak siostra moja się urodziła, prawie zostałam wygnana z domu przez tą moją kochaną siostrę. No i tam ja wtedy szukałam towarzystwa i wydaje mi się, ja to właśnie tak pisałam w tych moich wspomnieniach, że jako pierwszy był sąsiad Tadziu. I mi wolno było z Tadziem się bawić, albo szliśmy na spacery z tyłu domu, albo coś takiego. I później dopiero z Tadziem wyszliśmy do następnego domu, do Trapkowskich. Tam był Romek, on już był troszeczkę starszy, on nawet już chodził do szkoły. Więc tak na początku on tak nie bardzo z tymi smarkaczami się chciał bawić. A w następnym domu była tam rodzina, oni mieli czworo dzieci, no sam raj, prawda? I Ewa była w naszym wieku, to znaczy w moim wieku. I tak myśmy się zaprzyjaźniły. Jak gdzieś ktoś widział Ewę, to wiedzieli, że ja też gdzieś w pobliżu, albo odwrotnie. Jola też się gdzieś tam tuła, jak Ewę widzieli. Ewa była łącznikiem z rzeczywistością tej wyspy dla mnie. Z wiarą katolicką i innymi sprawami takimi, nie?
W 1957 roku nastąpił taki ważny moment też w pani życiu. Mieszkaliście w domu, który był dwurodzinny. I
tak.
W pewnym momencie żyjąca tam rodzina znika. Czy to tak. Był taki trudny moment dla tak młodej osoby?
To było bardzo smutne, tak.
Że nagle pojawia się ta cisza, nie ma tych rozmów?
Tak.
W 1958 roku jest kolejny ten przełomowy moment. Tak. Dom cioci Emmy i...
Wszystkie inne domy, to nie był tylko dom cioci Emmy, tylko też domy rodzeństwa mojej babci, rodzeństwa dziadka. Wszyscy naraz znikli. Także ta połowa od naszego domu do końca wyspy stał się dla mnie takim tabu. Tak raczej bardzo rzadko już tam chodziłam. Od czasu do czasu tylko do tego sklepu, który w tamtym czasie był. Ale po prostu się wszystko zmieniło. No i było bardzo smutne, bo zawsze jak były urodziny, czy to mamusi, czy babci, czy moje, czy siostry, to pół urodziny się zbierało. Dom był pełny i huczało. A tutaj na urodziny już nikt nie przyszedł, prawda? To były takie dziwne momenty.
Wyspa też była takim miejscem, no, gdzie były te dwa światy. Był ten polski i ten niemiecki, tak? I jak to wyglądało też oczami dziecka? Dostrzegało się te różnice?
Ja wiedziałam, że u nas w domu jest coś inaczej, ale ja byłam wychowana od samego początku w dwóch językach. To znaczy może najpierw po niemiecku tylko mówiłam, a potem też i już po polsku. Ale to dla mnie jakiegoś nie miało znaczenia. Ja w ogóle nie wiedziałam, że my jesteśmy inni albo coś takiego. Wiedziałam, że na przykład u Wązyjskich jest inaczej, ale to w ogóle nie było czegoś, nad czym ja się zastanawiałam. Absolutnie nie. Tak jak ja z warty dzisiejszej to widzę, to moi rodzice próbowali taką normalność wprowadzić, że ja to w ogóle nie odczuwałam, że jestem Niemką. Nawet się nie dziwiłam, że babcia tylko po niemiecku, to był fakt, prawda? Babcia mówiła tylko po niemiecku. Ale to nic nie było strasznego albo dziwnego, albo to było normalka dla mnie, nie?
A czy właśnie te relacje dorosłych, polskich i niemieckich, czy byli dla siebie wsparciem mimo wszystko jako sąsiedzi?
Sąsiedztwo było zawsze bardzo takie okej. Autochtoni, żeby mogli tutaj pozostać, to musieli mieć polską przynależność, prawda? Bo w Polsce żyli tylko Polacy, nie było Niemców, tak? To znaczy, my byliśmy Polakami ze wszystkimi prawami, ale wie pan, zawsze były gdzieś jakieś w świecie rozruchy. Najczęściej jak było coś ze wschodu. Była taka pewna ostrożność, jakby to powiedzieć. Ja pamiętam rozmowy, zebrały się u nas w domu starsze panie z Sobieszewa i z Górek. Było ich może jeszcze z pięć, z moją babcią i moją mamą razem. I one w pewnym momencie słyszałam, jak mówiły, a co oni zrobią z nami? I wtedy ja wiedziałam, że z nami jest coś inaczej, prawda? Słyszałam tylko, że jest taka trwoga w głosach tych kobiet. Po prostu się obawiano, że przypomną sobie, że my nie jesteśmy Polakami, tylko Niemcami, prawda? I to było kilkakrotnie tak, to było po prostu kilkakrotnie. Także w pewnym momencie moi rodzice postanowili dla dzieci, już nie dla siebie, a dla dzieci, żeby dzieci dalej wychowywano w bardziej takim naturalnym i nieobciążonym socjalnym towarzystwie. I dlatego ten wyjazd później w 1964 roku.
Wspomniałem tutaj o dom cioci Emy w 1958 roku.
Tak, tak.
I potem zaczyna pani być trochę ciekawa świata tego wyspowego.
Tak.
I zaczyna pani odwiedzać sąsiadów.
No
poznawać
właśnie.
Sąsiadów. Struków, Żuchowskich. Była pani bardzo ciekawa. A potem jeszcze nawet panią Zech z krową Orą.
Pani Sztejs?
Sztejs.
Pani Sztejs z krową Orą, tak. Ona mieszkała na Górkach, jakby to powiedzieć, ale ona była Niemką. Ja już ją znałam wcześniej. Ona miała tą krowę, bo sprzedawała mleko. Ona była z Mazur i ona była na ucieczce i utkwiła właśnie tutaj w Gdańskim.
Pojawiają się też Łachwiczowie, Kozakiewiczowie,
tak,
prawda?
Tak.
Wędzyńscy, Drobkowscy.
Tak. I Omelczukowie.
Może pani coś o nich opowiedzieć? Jak pani zapamiętała te pierwsze spotkania?
No to jest po prostu naokoło naszego domu, prawda? Nasz dom stoi
w pasie przed lasem.
Droga, a potem stały jeszcze te domy i trzy domy naprzeciwko. To był właśnie pani Kozarska, Łachwiczowie i Dziemidowiczowie. Pani Kozarska nie miała dzieci, ale była bardzo miła do dzieci. U Łachwiczów była cała kupa. Ale przeważnie chłopaków, nie? Ja chodziłam z Ryśkiem Łachwiczem do jednej klasy. Dziemidowicz mieli też córkę. Ona była starsza, ale rzeczywiście były fenomenalne kontakty. Mamusia miała z panią Łachwiczową najwięcej kontaktu. Liczyły, że Rysiu i ja pójdziemy razem rączka w rączkę do szkoły. Tak. Rysiu już przed szkołą, to on był zaproszony na moje urodziny. Pechem było tylko trochę, że on to był chłopak, wie pan, więc dziewczyna byłaby mi milsza, nie? Ale on był grzeczny, to znaczy tak długo jak pani Łachwiczowa miała nadzór nad nim, nie? I on przyszedł na przykład na moje urodziny, przyniósł mi podarunek i kwiaty z ogródka. A ja byłam rzeczywiście bardzo bezczelna wtedy, bo ten jeden raz ja jemu powiedziałam, dziękuję ci za kwiaty i za podarunek, przyjdź na kawę proszę o 15:00 i fertyś, zamknęłam furtkę. Nie pamiętam, czy on rzeczywiście jeszcze przyszedł, czy już w ogóle nie przyszedł, tego już nie pamiętam, nie? Tak, ale tam były zawsze dobre kontakty. Nikt z dzieci jeden drugiego nie bił albo coś takiego, jak to nieraz tak bywa. W ogóle nie były bardzo przyjazne. No, z Żuchowskimi mieliśmy mniej kontaktu, bo tam trochę się inaczej odbywało. A pani Strukowa była bardzo, ona była ostra do swoich dzieci. Nie wolno tym dzieciom było tak biegać, gdzie się chciało, tylko trzymano krótko. Ale zawsze było bardzo fajnie, jak dzieci, zwłaszcza jak na sanki albo coś takiego, to było bardzo fajne, tak. Potem właśnie byli ci, z którymi miałam najwięcej kontaktów, nie? To już później był Tadziu Wądzyński i właśnie Romek Trapkowski. Już później, z racji tego, że nie było innych dzieci dla niego, to musiał z tymi smarkaczami się wreszcie zająć. Ale myśmy też podrastali, także już nie było to takie straszne dla Romka.
Przychodzi lato 59 roku, druga połowa sierpnia, która nie była zwyczajną drugą połową sierpnia, tylko zaczynają się różne dziwne ruchy, wyjazdy, bo 1 września pani
idzie do szkoły.
Pojawiają się pierwsi nauczyciele i pierwsi koledzy i koleżanki. Pamięta pani ten moment?
No, 1 września to było fantastyczne, bo wystrojeni szliśmy z naszymi mamami. Słońce świeciło, to ja dokładnie wiem. Nie padało i szło się do szkoły. No to było, ja zawsze mówiłam 3 kilometry, ale pan Hosz powiedział mi, wymierzył samochodem, to jest 2,5. Szkoła była wtedy tam, gdzie dzisiaj jest biblioteka.
Budynek przy ulicy Turystycznej 3, gdzie mieściła
tak,
się
tak, tak.
filia Gdańskiego Archiwum Kultury, mieści się Rada Dzielnicy
tak,
i biblioteka.
Szkoła siedmioklasowa, prawda? Dyrektorem był pan Kowalkowski, bardzo ostry pan. Ale jego żona była naszą nauczycielką, stała się pani Kowalkowska, pani Maria Kowalkowska. Przemiła pani, naprawdę przemiła pani i bardzo chętnie chodziłam do szkoły. To było coś zupełnie innego. Ja rosłam, urosłam po prostu w ten dzień. Mamusia nawiązała naturalnie kontakty z innymi mamusiami. Także też na przykład z panią Świeć, która była swego czasu nauczycielką tej szkoły. I jej córka Hania była ze mną w jednej klasie. I mamusie postanowiły, że będziemy razem musiały tam coś robić. I jeszcze takie dwie koleżanki, były trzy właściwie, które były mi ważne w tej klasie. To była Hania Świeć, później Małgosia Jackiewicz, Jadzia Matwiejczyk i Ewa Mączak. Nie wszystkie nazwiska już do dzisiaj pamiętam, ale jeszcze troszeczkę. Muszę jeszcze coś do pierwszego dnia mojego powiedzieć, bo w drugi dzień szliśmy sami. Rysiu, Łachwicz, Grażyna, Struk i jeszcze chyba zebrało się z drugiego końca tak kilka osób i szliśmy. A na wysokości, oj, ja już teraz nawet nie wiem, była taka po prostu taka górka i trzeba było tą górkę iść, bo tam była taka droga ciut jakby umocniona, bo obok była droga, to był piach, piach taki do kostek, nie? No i my pod tą górkę i ja w nowym mundurku, niech sobie pan wyobrazi, potknęłam się i spadłam z tej górki i mój cały mundurek był w kurzu. No to nie było ładnie, ale wszystkie dzieci czyściły mnie. Także te 2 dni zostały mi w pamięci.
Duże też wrażenie, jak na młodą osobę, wywołało przyjście też do 5. klasy, bo to też wiązało się z nowym budynkiem szkoły, prawda?
Jeżeli chodzi właśnie o tą 5. klasę, to było naturalnie coś zupełnie innego. Nową szkołę wybudowano.
Przy ulicy Tęczowej.
No po prostu za naszym budynkiem była nowa szkoła. To była szkoła, wtedy nazywano to chyba 1000 szkół na 1000-latka. O tak.
Poznaje pani nowych nauczycieli?
Nie, myśmy mieli całym szczęściem nadal panią Kowalkowską jako główną nauczycielkę, ale była matematyka z panią Matwiejczyk. Oj, ona była ostra nauczycielka. Wszyscy się baliśmy jej, nie? I młode nauczycielki. Była pani, imię miała...
Balbina Kasowska.
Ach! Pani Balbina, tak, pani Balbina, no właśnie.
I ona uczyła biologii.
No właśnie, biologia już wtedy była. I rosyjski. Kto to uczył, nie wiem, ale dobrze się nauczyłam. Wystarczyło mi, że pisałam jeszcze 20 lat później po rosyjsku.
Pamięta pani sprzątanie plaży?
O, bardzo, naturalnie.
Bo to jakby...
A ja o tym też pisałam, tak.
Bo to był pomysł też szkolny, że...
Szkolny, naturalnie, tak, tak. To robiono jakoś... Corocznie, tylko ja chyba pamiętam to tak bardzo w tej 5. klasie, ponieważ ja się bardzo dziwiłam, dlaczego ja mam teraz tą plażę Sobyszewską czyścić, a nigdy nie idziemy na górki, prawda? A tam też przecież leżały brudy i kije, nie? No ale sprzątaliśmy tą Sobyszewską, niestety. Chyba było więcej turystów w Sobieszewie wtedy. Na pewno tak było.
Ale też w czasach szkolnych pani poszła na nieplanowane wagary, prawda? Pamięta pani?
Na wagary chyba tylko raz.
Bo zapomniała pani o Bożym Świecie, bo drzewa były chyba ważniejsze. Trudno mi sobie to dzisiaj wyobrazić, żeby na te parę godzin zapomnieć o lekcje.
Tak, tak, to były takie stare wierzby. Zresztą ja byłam bardzo sportowa. Nie wiem, czy dzisiaj bym jeszcze na taką wierzbę weszła, ale może. Ale to był rzeczywiście, ja byłam właściwie grzeczna, ale Romek tak mnie napuścił i rzeczywiście mi się ta zabawa podobała, nie? Tak wejść na każde drzewo.
Z Górek Wschodnich.
Z Górek Wschodnich do Sobieszewa. No i niestety potrzebowałyśmy dużo czasu. Tak jak ja pisałam, no Romek zawrócił po prostu, bo mówi, to już się nie opłaca, jak już idą ze szkoły. A ja ze złym sumieniem mówię, polecę zaraz do mamusi. Mamusia pracowała w biurze wtedy. Mówi, i zaraz się przyznam, nie? Ja się zawsze zaraz przyznawałam, bo czekanie na jakąś karę to było dla mnie okropne. No.
Ta paczka koleżeńska trzymała się mimo wszystko przez cały okres trwania szkoły.
Tak, tak. W szkole trzymaliśmy się wszyscy razem, ale idąc do domu, to było dość mało kontaktów, bo myśmy mieszkali na przykład na Górkach, inni mieszkali w Sobieszewie, z Wiślinek byli ludzie. I jak się szło do domu, to się trzymało raczej tej paczki, której się miało przy domu, nie?
Czyli tej z Górek Wschodnich.
No nie całe Górki Wschodnie były mi dostępne, tylko właśnie Łakwiczowie, Strukowie, no i naturalnie Ewa. Ale ja potem byłam bardzo wcześnie, często w Sobieszewie i raczej tylko w wakacjach byłam dużo na Górkach, bo tak to mama zawsze znalazła jakieś zajęcie dla mnie. Nauka tańca, nauka na pianinie, potem była religia w Sopocie w ostatnim roku, ale w lecie zawsze się ta paczka znów jednała i robiliśmy zabawy z zeszłego roku, prawda?
A proszę opowiedzieć o zbieraniu szyszek w lato.
A, no, tak, to było dziwne i ja nie wiem...
Wpadłyście chyba z Ewą na fenomenalny pomysł.
Tak, moja babcia, ona zbierała od dziecka szyszki w lesie. One były potrzebne po prostu na podpalenie pieca. I trzeba było w lecie zbierać, żeby na zimę były, nie? Babcia postanowiła, to była taka jej dewiza. Mama tak raczej nie, ale mamy nie było. Mama była w pracy i babcia prowadziła reżim, nie? Musiałam codziennie jeden worek szyszek przynosić do szopki i wtedy dopiero wolno mi było się bawić. Ale jak ja pisałam, miałam pomocniczkę. Padliśmy na pomysł, że była rzeczywiście z drugiej strony, była taka deska, ona była taka luźna i można to było jako dziurę zrobić i to akurat nie prowadziło tam, gdzie były te szyszki zawalone i myśmy co najmniej pół tego worka napełniły stamtąd, wtedy szybko do lasu Ewa pędziła pierwsza, żeby babcia mnie tak nie złapała w dwójkę z pełnym workiem, to znaczy z półpełnym workiem naturalnie. I bardzo szybko nazbierałyśmy tą drugą połowę i przynosiłyśmy. Babcia się dziwiła, ale mówi, że to na pewno jest to wychowanie, prawda? Że w międzyczasie jesteśmy bardzo szybkie. Tak.
W pewnym momencie pojawia się też w pani domu pianino.
O, tak. Naprawdę się cieszyłam, bo ja tak sobie myślałam, pianino to jest rzeczywiście fajne, nie? Bo w lecie prawie, że nikt, w wakacje prawie, że nikt nie miał pianina. Jackiewiczowie mieli na połowie drogi z Górek do Sobieszewa. I mama zorganizowała to tak z panią Jackiewiczową, że ja przyjdę tam też na ćwiczenie. No i później rzeczywiście mama kupiła pianino od pana Zelbląga. I wtedy było ale jeszcze gorzej, prawda? Bo ja musiałam codziennie ćwiczyć. I najpierw ćwiczyć, a potem zabawa. I już czekali przecież na mnie pod oknem. I to było to, co ja pisałam, że pośpiesz się. Jak grałam troszeczkę szybciej, to mama, Jolu, za szybko. Więc nic nie dało. Musiałam odkrać.
Jak myślimy, mówimy wyspa, to kojarzy nam się to z letnikami. Przyjmowali się państwo letników do siebie, do domu?
Jeden jedyny raz, bo było tyle letników, także z gminy, z Sobieszewa, już chodzili po domach i wymuszali, żeby przyjąć po prostu. No i w naszym domu też byli i mama i babcia postanowiły, dobrze, weźmiemy na jeden pokój młodą parę. No i rzeczywiście było miło, miło. Oni chyba byli dwa tygodnie, może dłużej, ale przyszło wtedy drugie takie małżeństwo i było bardzo nieprzyjemne, bardzo niemiłe i pozostawiali takie brudy, że nawet trzeba było pościel spalić, bo nie dało to się prać, nie? I na tym się skończyło i mama i babcia postanowiły nigdy więcej. I to był jeden raz. Więc myśmy z tej fortuny nie korzystali.
Obok babci mieszkającej w Górkach Wschodnich była jeszcze druga babcia. Nazywała panią Omcia z Górek, czyli babcia Piotrkowska.
Ta babcia, z którą ja od samego początku znałam, to ona była właściwie Omcia. Od Oma, a Omcia wtedy spolszczone, żeby było milej. Tylko jak po niemiecku rozmawialiśmy, to tylko Oma, nie? Ale jak po polsku, to o Omci mówiliśmy.
Wniosła dużo życia do waszego domu.
A ta druga?
Tak,
Piotrkowska. A to była babcia. To nie była Omcia, tylko to była babcia. Tak, bo babcia przyjechała z Piotrkowa. To była mama mojej mamusi. Od 45 roku do 50 była w lagrach pracy w Polsce najróżniejszych. Na końcu już w Potulicach. W roku 50 wyszła i wolno jej było jechać do Niemiec albo pozostać. Ona pozostała, to znaczy co to znaczy pozostała, pojechała do Piotrkowa, bo ona nie wiedziała, gdzie jej córka, to znaczy moja mamusia, nie? Jak ona pojechała do tego Piotrkowa, nie wolno jej się było ruszyć z Piotrkowa. Ona nie miała żadnych papierów, była po prostu bez dokumentów. Pracować nie mogła, pracowała tam u jakiegoś ogrodnika za jedzenie, za to. I mamusia, ale dopiero znalazły się dopiero, to było chyba w 55 roku, to ja już miałam kilka lat. I mając chyba tak 4-4,5 lat, mamusia zabrała mnie do Piotrkowa. Jechałyśmy całą noc do tego Piotrkowa. Po prostu, żeby zapoznać moją babcię. No, ale babcia musiała jeszcze tam zostać. Nie dostała wyjazdu z Piotrkowa. Długo to trwało, do roku 60, aż pozwolono babci zamieszkać u nas w Gdańsku, nie? To znaczy na wyspie tutaj. I babcia w roku 60 przyjechała tutaj na wyspę do nas i były dwie babcie. Tak się różniły, że rzeczywiście, tak jak mi pani Wądzyńska przypominała, były nieraz bardzo duże kłótnie między nimi. Moja babcia z Piotrkowa, ona była dwujęzyczna. Moja mama zresztą też. Mama chodziła do polskiej szkoły i do niemieckiej. One fantastycznie władały dwoma językami. Moja babcia też, nie? Bo moja babcia pochodziła z rodziny, oni byli tak zwani koloniści z Niemiec zachodnich. Doszłam do tego, że oni z Frankonii wywodzili się i przybyli do Polski w 1830. I tam pod Piotrkowem i Bełchatowem oni osiedlali się. Budowali tam wioski, tak jak Pawłów, Gieski. Babcia moja urodziła się w Krężnie. Ale Krężna była polską wsią i mój pradziadek kupił tam właśnie ziemię i żył w zgodzie ze wszystkimi. I ja te wioski odwiedziłam w roku, no chyba ze 4 lata temu, z panem z radia z Warszawy. On przyjechał samochodem do Piotrkowa Trybunalskiego i jechaliśmy razem po tych wsiach. I on zrobił taką dokumentację radiową. Tak, ale babcia właśnie była jedynie 2 lata. W 62 roku babcia wyjechała jako pierwsza do Niemiec. I 2 lata później myśmy do babci właśnie wtedy jechali.
W pewnym momencie w państwa domu pojawiają się dość nietypowe przedmioty. Rubin, telewizor.
Tak.
Później nagle telefon, gdzie słychać wszystko. Tak. Pralka, lodówka. No prawdziwy powiew nowoczesności, jak na tamte czasy,
jak
gdzieś
na tamte
daleko,
czasy, tak.
Na wyspie.
Tak.
Jak to widziało się oczami dziecka?
To było fantastyczne. Zresztą telewizor już znaliśmy, bo Omelczukowie byli pierwsi. Wtedy był pierwszy, był Neptun. A myśmy dostali ten Rubin później, ja nie wiem, rok później, czy ile. I on był większy. I rzeczywiście już było takie coś, ja. Zawsze wtedy się zapraszało gości. Tak jak ja pisałam o tej lodówce, co panie ciągle przychodziły i mówiły, o, jeszcze się światło pali, nie? Pralkę już nie wypróbowały, ale telewizję to na przykład przychodziło trochę dzieci, nie? Do nas na telewizję.
Też oczami dziecka w tym momencie widzi pani różnicę, bo przychodzą święta Bożego Narodzenia albo Wielkanoc i w jednym domu jest choinka bardziej przystrojona, a w drugim wygląda inaczej. W jednym domu są inne potrawy, a u was są inne potrawy. Tutaj idzie się na pasterkę, a wy macie troszeczkę inne to nabożeństwo. Bo jak pani pamięta te różnice okołoświątecznych? Wtedy?
Dla mnie to było, no. ja to zawsze wszystko przyjmowałam zupełnie normalne. I ja to tylko widziałam jako różnicę, bo jak ja byłam dużo u Ewy i ja widziałam, że tam choinka zupełnie inaczej wyglądała. Ale prawdę mówiąc, nasza nam się z widoku lepiej podobała, ale i choinka była bardzo apetyczna. Tam wisiały jabłka, cukierki. U nas tego nie było, u nas wisiały tylko bombki. A z tymi pasterkami, tak jak ja pisałam, mama to by mi zawsze na wszystko pozwoliła, jeżeli o te sprawy chodziła, bo mama to bardzo dobrze znała, ale babcia poznała te rytuały przecież dopiero w już wyższym swoim wieku, nie? Mama z nią porozmawiała i wolno mi było właśnie tam na tą pasterkę pójść. I jak ja mówiłam, widziałam anioły, proszę pana. No to co za świetny kościół, gdzie ma się anioły. Nie? U nas dostawało się tylko balony, prawda, jak potem pisałam, tak. Też był fajny kościół, bo balony. W tym kościele nie dawali balonów. Nasze największe święto było Wielki Piątek. To jest ewangelickie największe święto.
Czyli święta wielkanocne.
Tak, i moi rodzice, przeważnie tatuś był jakoś zawsze wtedy i rodzice jechali do naszego kościoła, który pozostał jedyny tu w tym rejonie. To był nasz kościół w Sopocie. Udostępniono nam ten kościół jako jedyny. I tam zbierali się ewangelicy właśnie z całego rejonu Gdańska. No i oni jechali w ten Wielki Piątek. Jak my byłyśmy małe, to trzeba przecież było pieszo do Sobieszewa, do promu, później się promem przecież przebić, potem autobusem do Gdańska, Gdańska elektrycznym do Sopotu. Więc to była podróż, nie? I zostawiano nas dzieci w domu. A jak oni wracali, to zawsze ja dostałam taki bardzo kolorowy, napompowany balon. I ja wierzyłam w to, że w tym kościele tego balona rozdają, nie no. To było świetne. I ja koniecznie chciałam do tego kościoła. Dwukrotnie byłam kiedyś tam, bo to było rzeczywiście bardzo daleko. I dopiero w ostatnim roku to ja jeździłam na religię. Ja właściwie rok za wcześnie chodziłam, bo to było przygotowanie do konfirmacji. U nas to, co jest komunia w katolickim, jest u nas konfirmacja w ewangelickim. I my mamy dwuletnie przygotowanie do tej konfirmacji i była dziewczynka z pastwy sobieszewskiej, która tam jechała i myśmy się znali i mi się to bardzo podobało, bo ksiądz nam opowiadał z Biblii, Starego Testamentu. Ja doszłam wtedy do Izaaka i jego synów, tak. Tej historii od Abrahama i to nauczyłam się tutaj, tak.
Przed rozpoczęciem naszej rozmowy spytałem się, czy pewne słowo lub zwrot wywołuje u pani emocje do dnia dzisiejszego.
I ja teraz to ciągle używam, prawda?
Słowo tak lub odpowiedź pozytywna. Dlaczego to pytam? Ponieważ w sierpniu 1964 roku następuje ten moment graniczny, ten moment ciężki dla rodziny. Opuszczają państwo Wyspę Sobieszewską. Ale dlaczego o to pytam? Bo pani mama poprosiła panią, żeby otworzyła pewien list i przeczytała, co jest tam napisane.
No właśnie, mamusia mi się pytała i teraz, czy jest słowo napisane tam pozytywne, czy negatywne. Ja tego słowa wtedy nie znałam, takich słów jeszcze nie używałam.
Bo też koniec właśnie następuje 11 sierpnia. Czy tak. Jako dziecko przeżyła też no pani właśnie. Jako wewnętrznie? Jak pani mama też to przeżywała?
Wie pan, dla mojej mamy, takie wrażenie miałam, było to coś, jakieś takie oczekiwanie. Naturalnie był smutek opuszczać tutaj wszystko, ale było spotkanie się z jej mamą, spotkanie z jej rodziną, spotkanie z rodziną mego taty. Może to tak, że ktoś umiera i cieszy się na to, co w niebie, bo spotka wiele takich tych. Smutek, wydaje mi się, przyszedł dopiero jak siedziałyśmy w pociągu, a w ogóle w Poznaniu, jak żegnałyśmy cioci Małgosię. To był smutek. I smutek był także jak...
Przyjechała ta taksówka, to też był trudny moment.
Tak, to było bardzo trudny, bo akurat tego 11 sierpnia 1964 roku to był pogrzeb takiego bardzo wtedy znanego polityka, który, jak to częściej wtedy było, wrócił w trumnie z Moskwy. Ja zapomniałam, jak on się nazywał. I w radiu była taka smutna, ciężka muzyka.
W tej taksówce.
To było okropne w tej taksówce, tak, tak. To było bardzo smutne, muszę tak powiedzieć. I naraz znalazłyśmy w Gdyni, czekałyśmy na pociąg i byłyśmy same. To znaczy tylko była jeszcze ciocia Małgosia, bo tak to był ruch. Taksówkarz zresztą też chyba o tym pisałam, że nie mogłyśmy się pożegnać ze wszystkimi. I płakałyśmy, i płakałyśmy, i ściskałyśmy. Aż taksówkarz wsadził nas w tą taksówkę i zatrzymał się za Omelczukami. Wtedy mogłyśmy wysiąść i machaliśmy jeszcze z powrotem. No.
Na zakończenie naszej rozmowy, gdyby pani spotkała tamtą dziewczynkę z tamtych lat, co by mogłaby pani, chciałaby jej powiedzieć?
Że życie jest ciekawe. Stawiono mi raz pytanie kilka lat temu tutaj, czy ja żałuję, że myśmy wyjechali. Takie pytanie ja sobie w ogóle nigdy nie stawiałam, bo ja wiedziałam dokładnie, przekraczając tą granicę wtedy, że nie ma powrotu. To była moja podróż w nieznane, ale ja zawsze wszystko przyjęłam, a było dużo zmian w moim życiu. Ja nigdy nie patrzyłam wstecz. Naturalnie nieraz się płakało trochę. Dla mnie życie było, nie to, że ja to zakończyłam, to stare, zakończyłam faktycznie to stare życie, ale ja nigdy ze smutkiem nie wracałam do tyłu, tylko chętnie sobie przypominałam, jak było. Wrażenia już to nie robiło. Wie pan, taki ten pierwszy smutek, że nic nie można zawrócić, było jak ja przyjechałam pierwszy raz po 10 laty tutaj. I było spotkanie, może nie z wszystkimi, ale z wieloma nam milimi ludźmi. Były też kontakty jeszcze listowne, to wszystko. Ale dla mnie nie ma powrotu zupełnego, bo ich życie toczyło się 10 lat później absolutnie zupełnie inaczej jak moje. Nawet w myślach toczyło się u mnie zupełnie inaczej jak tutaj w Polsce. Już wtedy wiedziałam, tak nie mogę powrócić, jeżeli bym powróciła tutaj, to bym także zupełnie inne życie prowadziła. Życie jest takie barwne, dynamiczne dla mnie w każdym razie. Ja do dzisiaj nie siedzę na jednym miejscu. Zawodowo było zawsze u mnie coś, działo się niesamowitego.
Czyli nie bać się iść do przodu.
Nie, nie, tego w ogóle ja się nie boję, co nigdy się nie bałam, nie. No są momenty, gdzie człowieka może strach ogarnąć, ale to raczej jak rzeczywiście się tak straszne rzeczy ze mną samą działy, tylko ja bardzo szybko się znów jakoś wzięłam w garść i szło dalej. Ja kocham życie. Kocham życie, jestem nadal bardzo ciekawa życia. Ja bardzo chętnie podróżuję. Mnóstwo czytam. Cieszę się zawsze, jak ja poznaję nowych ludzi i mam mailowe kontakty. Przeważnie mailowe. Dawniej to list szedł 4 tygodnie, prawda? A teraz ja mówię, o Jezus Maria, 2 godziny później już odpowiedź. No mówię, no mogliby tak troszeczkę poczekać i mi dać co najmniej oddychnąć, nie? Także ja jestem w ruchu.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była pani Jolanta Michałowska. Dziękuję.
Dziękuję także panu.